Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Rolę sakramentu pokuty w nowej ewangelizacji wskazał spowiednikom papież.
Obrona małżeństwa to kwestia społecznej sprawiedliwości, przypomniał Benedykt XVI amerykańskim biskupom.
Stolica Apostolska sprzeciwia się przywilejom prawnym dla mniejszości seksualnych.
9 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Sakramentów i głoszenia słowa nigdy nie można od siebie oddzielać. Sprawowanie sakramentu pojednania jest samo w sobie głoszeniem słowa o Bożym przebaczeniu i miłosierdziu, a zatem drogą nowej ewangelizacji. Wskazał papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego kursu penitencjarii apostolskiej dla spowiedników. Bierze w nim udział 1300 księży oraz diakonów przygotowujących się do kapłaństwa i posługi sakramentu pokuty.
W naszej epoce alarmu edukacyjnego relatywizm kwestionuje samą możliwość edukacji, rozumianej jako stopniowe wprowadzanie w znajomość prawdy, w głęboki sens rzeczywistości, a zatem jako stopniowe wprowadzanie w relację z prawdą, którą jest Bóg. Chrześcijanie są obecnie powołani, by głosić z mocą możliwość spotkania między dzisiejszym człowiekiem a Jezusem Chrystusem, w którym Bóg stał się tak bliski, że można go widzieć i słyszeć. Jako spowiednicy macie możliwość, by być narzędziami wciąż odnawianego spotkania ludzi z Bogiem.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że przystępujący do spowiedzi grzesznicy doświadczają głębokiego pragnienia przemiany i przez ten sakrament dokonuje się na nowo spotkanie z Chrystusem. Otwierają się na Jego obecność, która zawsze odnawia i przemienia.
Nowa ewangelizacja zatem wychodzi również od konfesjonału. Wychodzi mianowicie od tajemniczego spotkania między niewyczerpanym zapotrzebowaniem człowieka a Bożym miłosierdziem, jedyną właściwą odpowiedzią na ludzką potrzebę nieskończoności. Jeśli tak będzie się sprawować sakrament pojednania, a wierni rzeczywiście doświadczą w nim tego miłosierdzia, jakie daje nam Jezus z Nazaretu, Pan i Chrystus, to sami staną się wiarygodnymi świadkami tej świętości, która jest celem nowej ewangelizacji.
Spotykając się z kolejnymi biskupami ze Stanów Zjednoczonych, Benedykt XVI podjął sprawę współczesnego kryzysu małżeństwa i rodziny oraz chrześcijańskiej wizji ludzkiej płciowości. Zwrócił uwagę, że słabnięcie uznania dla nierozerwalności małżeństwa i szerzące się odrzucanie odpowiedzialnej, dojrzałej etyki seksualnej doprowadziły do poważnych problemów społecznych. Wiążą się one z ogromnymi kosztami ludzkimi i ekonomicznymi.
W tym względzie szczególnie trzeba wspomnieć silne prądy polityczne i kulturowe dążące do zmiany prawnej definicji małżeństwa. Sumienny wysiłek Kościoła, by oprzeć się temu naciskowi, wymaga racjonalnej obrony małżeństwa. Jest ono instytucją naturalną, polegającą na specyficznej wspólnocie osób, ze swej istoty opartej na wzajemnym uzupełnianiu się płci i skierowanej na prokreację. Różnic płciowych nie można lekceważyć jako nieistotnych dla definicji małżeństwa. Obrona instytucji małżeństwa jako rzeczywistości społecznej jest ostatecznie kwestią sprawiedliwości, gdyż pociąga za sobą ochronę dobra całej wspólnoty ludzkiej, jak też praw rodziców i dzieci.
Benedykt XVI nawiązał do problemów, o których mówili mu amerykańscy biskupi, takich jak spadek liczby ślubów kościelnych. Wskazał na potrzebę katechezy wiernej nauczaniu Kościoła o odpowiedzialnym życiu małżeńskim. Poważnym problemem duszpasterskim jest szeroko rozpowszechnione wspólne zamieszkiwanie par bez ślubu. Nieraz wydają się one nieświadome, że jest to ciężkim grzechem, a równocześnie zagraża stabilności społeczeństwa.
Zasługi kardynała José Tomasa Sancheza dla Kościoła na Filipinach i dla Kurii Rzymskiej przypomniał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci tego emerytowanego prefekta Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Zmarł on dziś w Manili w wieku 91 lat.
Zmarły Purpurat był Filipińczykiem i pochodził z Pandan na wyspie Cantaduanes. Po święceniach kapłańskich kontynuował studia teologiczne, a następnie pracował duszpastersko w diecezji Sorsogon. W 1968 roku został biskupem pomocniczym diecezji Carceres, a w 3 lata później koadiutorem biskupa Luceny, którą następnie objął jako ordynariusz. W 1982 roku awansował na metropolitę Nueva Segovia, ale już w 3 lata później Jan Paweł II wezwał arcybiskupa Sancheza do Watykanu. Tam pełnił on najpierw obowiązki sekretarza Kongregacji do spraw ewangelizacji narodów, a następnie prefekta Kongregacji do spraw duchowieństwa oraz przez pewien czas przewodniczącego administracji dóbr Stolicy Apostolskiej. Kardynałem został w 1991 roku, a na emeryturę przeszedł w 1996 roku.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wszelkie łamanie praw człowieka zasługuje na potępienie, nie można jednak wyróżniać wybranej kategorii ofiar i nadawać jej szczególnych przywilejów. Mówił na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Watykanu. Arcybiskup Silvano Tomasi uczestniczył w debacie na temat raportu o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość gender. Watykański dyplomata konsekwentnie odmawiał jednak posługiwania się tymi terminami, gdyż jak zaznaczył, są to pojęcia niejasne i niezdefiniowane w prawie międzynarodowym. Wprowadzenie na forum ONZ sformułowań orientacja seksualna czy gender powoduje jedynie zamieszanie. Arcybiskup Tomasi mówił więc o osobach, które czują się odmienne pod względem seksualnym.
Watykański dyplomata na samym wstępie oświadczył, że Kościół sprzeciwia się aktom przemocy względem homoseksualistów. Zaznaczył jednak, że we współczesnym świecie istnieje niestety również bardzo wiele przypadków łamania praw człowieka, niekiedy bardzo brutalnych, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, przekonania polityczne, społeczne pochodzenie czy majętność. Wszystko to zasługuje na potępienie i powinno być zwalczane przez państwo. Nie można jednak uprzywilejowywać jednej kategorii ofiar, podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. W jego przekonaniu w prawie międzynarodowym istnieją już wystarczające zabezpieczenia chroniące homoseksualistów przed naruszaniem ich godności.
Arcybiskup Tomasi zaznaczył również, że na forum ONZ pod pozorem ochrony praw osób homoseksualnych usiłuje się im nadać szczególne przywileje. Świadczy o tym już sam raport Wysokiego Komisarza Praw Człowieka, który apeluje o zrównanie w prawach małżeństw i par jednopłciowych. Zapomina się przy tym, że przywileje, jakimi cieszą się małżeństwa i rodziny, wynikają z ich szczególnego wkładu w życie społeczeństwa. Obdarzanie tymi samymi uprawnieniami innych podmiotów społecznych jeszcze bardziej osłabia rodziny, powiedział na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka stały obserwator Stolicy Apostolskiej.
Biskupi USA wraz z przedstawicielami niektórych wyznań chrześcijańskich wezwali kongres do stworzenia koła ochronnego, które otoczyłoby opieką ludzi najbiedniejszych i najbardziej narażonych na przeciwności losu. Apel ten, jak i przypomnienie kryteriów, jakimi powinni się kierować zarządzający dobrami społecznymi, znajdują się w liście wysłanym przez amerykański episkopat do izby opracowującej właśnie przyszłoroczny budżet federalny.
Powodem wysłania listu jest narastająca niepewność. Biskupi obawiają się, że podczas pogłębiającego się deficytu parlamentarzyści zostaną poddani presji obcięcia funduszy przeznaczonych na programy pomocowe dla najbiedniejszych. Episkopat przypomniał, że decyzje w kwestii budżetu mają wymiar ekonomiczny, polityczny, jak również i moralny. Pośród pytań, które parlamentarzyści powinni sobie zadawać, znajdują się, czy u podłoża decyzji jest obrona życia i godności ludzkiej, a także czy potrzeby głodnych, bezdomnych i bezrobotnych zostały postawione na pierwszym miejscu. Moralną miarą obecnej debaty nad budżetem nie jest to, która partia odniesie sukces, lecz raczej to, jak zostaną potraktowani najbardziej potrzebujący. Zbyt często brakuje ich głosów w debatach, napisali biskupi. Kończąc zapewnili, biskupi katoliccy są gotowi do współpracy z przywódcami obu partii nad budżetem, który zredukuje przyszły deficyt, pomnoży dobro wspólne i promować będzie życie i godność ludzką. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Konferencja biskupów katolickich Rosji złożyła gratulacje prezydentowi elektowi Władimirowi Putinowi. Natomiast w związku z katastrofą kolejową skierowała list kondolencyjny do przewodniczącego polskiego episkopatu.
Obrady konferencji odbywały się w Moskwie. Hierarchowie katolicy Rosji wystosowali list z gratulacjami do Władimira Putina po wygraniu przez niego niedzielnych wyborów prezydenckich. Prezydentowi elektowi życzyli obfitości łask i błogosławieństwa Bożego. Biskupi rosyjscy wysłali list kondolencyjny do przewodniczącego Episkopatu Polski w związku z katastrofą kolejową. Z kurii archidiecezjalnej znajdującej się niedaleko ambasady Rzeczypospolitej Polskiej udali się tam i dokonali wpisu w wyłożonej księdze kondolencyjnej. Na posiedzeniu omówiono działalność struktur Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, współdziałanie ze zgromadzeniami zakonnymi i z władzami państwowymi. Szczególną uwagę poświęcono sprawie wydania nowych ksiąg liturgicznych i utworzeniu strony internetowej Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Przez 40 dni Słowacy pościli i modlili się w intencji tego, by władzę w kraju przejęli ludzie mądrzy i wierni zasadom moralnym. Jutro u naszych południowych sąsiadów odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Kampanii wyborczej towarzyszyła ogólna apatia społeczna. Odnotowano też spadek zaufania do elit politycznych.
To w czasie tej kampanii wyborczej Słowacy po latach wyszli na ulicę, demonstrując swój sprzeciw wobec korupcji panującej na styku władzy i biznesu, dotykającej niemal wszystkich ugrupowań politycznych rządzących w ostatnich latach. I to przed tymi wyborami tysiące Słowaków uczestniczyło w kampanii 40 dni postu i modlitwy w intencji wyborów. Na apel Obywatelskiego Stowarzyszenia Wspólnot Chrześcijańskich ponad 2,5 tysiąca animatorów w całym kraju gromadziło ludzi dobrej woli na modlitwie prośbą, aby władzę w państwie przejęli ludzie mądrzy, odpowiedzialni i wierni zasadom moralnym. Obywatelskie Stowarzyszenie Wspólnot Chrześcijańskich, istniejące na Słowacji od 1990 roku, skupia obecnie około 8 tysięcy młodych ludzi, działających w ponad 500 wspólnotach. Każdego roku realizują oni liczne ogólnokrajowe projekty, które zapraszają do aktywnego udziału w życiu publicznym. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Lichaniu trwają wielkopostne rekolekcje dyrektorów diecezjalnych Caritas. W trwającym od wtorku spotkaniu uczestniczy 40 kapłanów, którzy w diecezjach kierują tymi kościelnymi organizacjami charytatywnymi, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.
Świadomie wybraliśmy Licheń, dlatego że jest to sanktuarium też Matki Bożej Bolesnej. A wiadomo, że posługa Caritasu łączy się z cierpieniem człowieka. To wszystko, co dotyczy zarówno tego cierpienie fizyczne, jak i cierpienie duchowe człowieka. I dlatego wybraliśmy w tym roku właśnie Licheń, żeby tutaj odbyć nasze rekolekcje.
Na zakończenie spotkania księża dyrektorzy zawierzą Matce Bożej Bolesnej posługę Caritas wobec ubogich i cierpiących w Polsce i na świecie. W Radomiu powstaje Ogólnopolska Federacja Parafialnych Klubów Honorowych Dawców Krwi. Na czele dzieła stoi ksiądz Roman Adamczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.
Chcemy właśnie jakby wejść w naukę papieską poprzez ten konkretny czyn. I to przyświeca nam taka myśl, poszerzać wyobraźnię miłosierdzia dla tych, którzy oczekują na ten bezcenny lek. Chcielibyśmy również, żeby nasza parafia stała się takim przyczynkiem do powołania w skali całej Polski, nie tylko diecezji, całej Polski, federacji takich klubów honorowego krwiodawstwa o tym imieniu błogosławionego Jana Pawła II.
Inicjatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że pierwszy zjazd Ogólnopolskiej Federacji Parafialnych Klubów Honorowych Dawców Krwi odbędzie się w przyszłym roku w Radomiu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.